Radio Mors. Z nami nie utoniesz.
Znakomite nastroje, bo jest i co świętować. Krótka piłka, jak zawsze o tej porze. Witam Państwa, Janek Sławiński. No i ze mną są wielcy, młodzi, utalentowani zawodnicy.
Bartosz Naus, witam bardzo serdecznie.
Michał Mieczkowski, również bardzo serdecznie Państwa witam i Was wszystkich tutaj właśnie.
Za nami kolejna przerwa, jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie, bo była kadra, no i tę kadrę musimy troszkę podsumować. Polska dostała się na Euro. O tym, czy jest co świętować, też porozmawiamy później. Na samym początku zastanówmy się nad tym, jak ta gra wyglądała i co dalej z naszą kadrą. No i na sam początek materiał Karola Drzewickiego.
Jak nam Jurek nie zabrzęczy, to i tak zawsze za cicho. No bo jak tu się nie cieszyć ze strzelonych trzech bramek, jak nadal występuje problem ze stylem. Nie dosyć pustosłowia taktycznego, aby zaznaczyć, że poza stoperami w rolę rozgrywającego bawił się Rybus i to na tyle skutecznie, że pan trener postanowił zmienić go panem piłkarzem Recą. Grosicki był za to tak skupiony na celności swoich strzałów, że po jednym z nich zaliczył nawet asystę. Za sprawą Klicha i Zielińskiego w Rydze otworzono dyptak poszukiwaczy talentu. Myślę, że sporo Łotyszy podąży ścieżką polskich pomocników. Powiedzieć, że tylko dumna postawa naszej strzelby narodowej uchroniła nas od haniebnego linczowania Jurka Brzęczka, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Na szczęście w niedzielę nadszedł czas decyzji i podejmowania racjonalnych wyborów, tak więc spośród wszystkich kandydatów na obstawę środka pola nasz selekcjoner zagłosował kontrowersyjnie – Jacek Góralski. Zawodnik Ludogorca od razu zrozumiał sygnały od Grześka Krychowiaka wysyłane w cyrylicy i nagle eureka! Środek pola zaczął funkcjonować, nawet mimo obecności na boisku Piotra Zielińskiego. Do tego nagłe objawienie taktyczne naszego trenera zaowocowało dwoma zabójczymi dla Macedończyków ciosami. Zniknął też problem podań w pole karne i defekt nieoddawania uderzeń. Rezultat? 22 uderzenia w stronę macedońskiej bramki. Swoją drogą, czy wiecie, jak uskutecznić markowe zagranie Góralskiego? To proste, wystarczy tylko podlać murawę na Narodowym przed meczem.
No i na samym początku mecz z Łotwą. Prosta wygrana 3-0. Lewandowski w końcu zaczął strzelać za polskie złotówki. No i wydawało się na samym początku, że Jerzy Brzęczek posłuchał się tego, co mówi internet i wystawił skład, który wydawałoby się chyba jest tym najmocniejszym.
Znaczy, no na początku na pewno się tak wydawało. W końcu dostał szansę Maciej Rybus w pierwszym składzie. No i niestety niezbyt ją wykorzystał, później nie było się co kłócić z decyzją selekcjonera o postawieniu go na ławce, ale wydaje mi się, że ten mecz z Łotwą był przede wszystkim no, dużo gorszy niż mógł być. Łotyszy to jest obecnie jedna z najgorszych reprezentacji UEFA i tutaj spokojnie można było postrzelać sobie dużo więcej bramek, 5-6-0. A my po strzeleniu szybko dwóch pierwszych bramek za sprawą wielkiego pana piłkarza Roberta Lewandowskiego zaczęliśmy grać tak jak, no tylko po to, żeby utrzymać ten wynik tak naprawdę. Nie staraliśmy się go podwyższać i później tylko ta bramka na 3-0 po prostu już wynikała z tego, że Polacy byli za dobrą reprezentacją dla Łotwy, żeby nie strzelić tej bramki.
Tutaj została już wspomniana kwestia optymalnego, najlepszego składu. Zostało powiedziane o Robercie Lewandowskim, no to ja powiem, że każdy skład naszej reprezentacji jest najlepszy, jeżeli jest w nim wystawiony Robert Lewandowski, no bo nie oszukujmy się, człowiek strzela już za złotówki polskie, no widać, że kurs euro spadający jednak przysłużył się naszemu najlepszemu piłkarzowi. Rozgrywa, to też mu nieźle wychodzi i to już nie od niedawnego czasu, już od dawna stara się to praktykować w kadrze. Czekam tylko, aż będzie wybijał ślizgiem piłkę z linii bramkowej i ewentualnie jeszcze wejdzie, zmieni koszulkę na bluzę bramkarską i obroni jakiegoś karnego.
Ja muszę powiedzieć tylko, że bardzo się cieszę, że Lewandowskiemu dalej się chce grać w naszej reprezentacji, bo jeżeli potem jest krytykowany przez prezesa Bońka, no bo tak trzeba to nazwać, no to naprawdę no może się czuć niedoceniany.
Tak, nawet myślę, że jeżeli byłaby taka sytuacja jak z Ibrahimowiciem, gdzie on by stawiał siebie nad reprezentację, uważam, że ma do tego pełne prawo i wtedy też powinien być powołany i grający od pierwszej minuty Szymański. Szymański wychwalany zarówno przez trenera, jak i przez prezesa Bońka. No i rzeczywiście całkiem niezła asysta i wydaje się, że to chyba będzie zawodnik nie na lato, a na lata on może wzmocnić naszą kadrę. Przybrał troszkę masy mięśniowej, chociaż jeszcze tego no oczywiście trochę brakuje, ale chłopak sobie pogra i się troszkę wyrobi.
Szymański zagrał dobry mecz, pokazał też, że ma dobre podanie, ale pamiętajmy jednak, z kim ten dobry mecz zagrał. Tak mówię, Łotwa to nie są żadne wielkie tuzy futbolu. Jednym z najlepszych piłkarzy jest tam Paweł Steinburs, który no, w tym meczu akurat nie zagrał, ponieważ Andre Svanins dobił do setnego występu w reprezentacji i trochę z urzędu dostał miejsce w pierwszej jedenastce. No ale mówię, no, zagrać przeciwko Łotwie w dobry sposób nie byłoby ciężko, pewnie również nam, zwłaszcza w otoczeniu takich zawodników jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński.
Sebastian Szymański zagrał i dobry mecz z Łotwą i zagrał dobre minuty z Macedonią Północną, co dla mnie osobiście było troszkę zaskoczeniem, no bo śledziłem jego grę jeszcze w polskiej ekstraklasie. No wiadomo, człowiek reprezentował barwy teoretycznie najlepszego polskiego zespołu ostatnich lat. No i wydawało mi się, że no z urzędu miał dobre noty u ekspertów, no bo właśnie tak jak wspomniałem, zważywszy na to, w jakim klubie grał. No i tak mi osobiście się nie podobał, jaką formę prezentował właśnie na polskich ligowych boiskach. A tu proszę, reprezentacja, naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie i nic, tylko bić brawo dla debiutanta.
No i zostawiamy ten luksusowy sparring, takie określenie ostatnio słyszałem na temat meczu Polski z Łotwą. Spotkanie, które zapowiadało się na wyjątkowo trudne spotkanie właśnie z Macedonią Północną, no i od którego zależało, czy będziemy świętować teraz, czy będziemy świętować później, bo umówmy się, chyba każdy, nawet największy pesymista, no, musiał już w tym momencie powiedzieć, że my ten awans prawdopodobnie będziemy mieli. Wrócił do składu Reca. Reca dostał żółtą kartkę, co znaczy, oznacza tylko, że walczył, i Reca, który wydawało się, że jeśli w końcu już zacznie grać w klubie, i tak się właśnie stało, no to przestanie grać w reprezentacji, jednak jeszcze jedną szansę dostał. No ale na bramki w meczu z Macedonią też czekaliśmy bardzo długo. No i zmiana Frankowskiego. Jerzy Brzęczek wykazuje się no, ogromnym intelektem.
Przede wszystkim dwie dobre zmiany, bo i Frankowski strzelił bramkę chwilę po wejściu na boisko, i Arek Milik strzelił, w końcu przełamał się w reprezentacji. Przede wszystkim ten mecz z Macedonią był dużo lepszy taktycznie, tak? Polacy teraz rzeczywiście kontrolowali tą grę, ale też cały czas atakowali, i wyglądało to tak, że w końcu te bramki zostaną strzelone i że potem przede wszystkim nasza reprezentacja dalej będzie grać w piłkę, bo cały ten mecz graliśmy w piłkę. Moim zdaniem był to jeden z najlepszych meczów reprezentacji Jerzego Brzęczka po spotkaniu może z Włochami i Izraelem, jak dobrze pamiętam.
Po pierwsze, no nie można też zapominać, że Macedonia Północna to nie jest jakiś gigant. Oczywiście poziomowo piłkarsko stoją lepiej niż reprezentacja Łotwy, ale wciąż to nie jest ten najwyższy europejski poziom. No i tak, no i to prawda, graliśmy w piłkę, pierwszą połowę, że tak powiem, męczyliśmy bułę, mając ponad 60% posiadania piłki, no co trochę było podobne do typowego grania w FIFA, kiedy grasz z kolegą, którego taktyką jest klepanie na własnej połowie i nabijanie procentów posiadania piłki. No myślę, że nie tylko ja, ale tutaj wy też w studiu po prostu tylko odliczaliście minuty, kiedy strzelimy tą pierwszą bramkę i kiedy będziemy mogli cieszyć się z tego upragnionego, wymęczonego awansu, no bo nie ukrywajmy, w takiej grupie nieuzyskanie awansu to byłby po prostu wstyd.
Wstydem było pierwsze spotkanie z Macedonią Północną, to bramka Krzysztofa Piątka i jedna z najpiękniejszych bramek, jakie padła w historii, wydaje się, naszej reprezentacji, ale też Arek Milik przypomniał o sobie naprawdę fantastycznym trafieniem i troszkę wydaje się, może to być taki sygnał, że Milik powróci chyba jednak do świata żywych.
Fajnie by było, żeby to był taki sygnał, ponieważ w Neapolu też ostatnio bardzo się na Arka Milika narzeka. I jeżeli ten gol pomoże mu się odblokować, to no, świetnie i dla niego, i dla nas. Też jeszcze warto zwrócić uwagę, że Krzysztof Piątek, który w tym meczu przecież ile zagrał? Z 5 minut, też był krok od strzelenia bramki tam chyba w dosłownie ostatniej akcji.
Tak, w 93 minucie, jeśli dobrze pamiętam, no ale po raz kolejny trzeba zwrócić uwagę na to, że i jedna, i druga bramka padły po podaniu Roberta Lewandowskiego, więc czym jest nasza reprezentacja, jak nie Robertem Lewandowskim?
No ewentualnie tymi tonami złotówek lub euro, które płyną do nas, ale ja chciałem jeszcze wrócić do Arka Milika, no bo został wprowadzony na boisko i od tej bramki ja byłem tak pełen wiary, że Arek Milik wróci, że już chciałem na jakieś serwisy hostingowe wchodzić i wykupywać domenę powrótmilika.com, żeby móc to udokumentować, żeby przyszłe pokolenie mogły wiedzieć, że Arek Milik to jest ten gość, który potrafi się odbudować, który potrafi naprawić swoją formę i który zasługuje na grę w najlepszych europejskich klubach.
Ja chciałem tylko odpowiedzieć na pytanie, czym jest nasza reprezentacja z Robertem Lewandowskim. To nasza reprezentacja jest właśnie takim Robertem Lewandowskim, a bez niego no, jest Kamilem Grosickim.
Przyszłość naszej reprezentacji na Euro jest już pewna, ale właśnie do tego też będziemy nawiązywać później w rozmowach, czy to o naszej, czy to o pozostałych grupach, ale na Euro, na którym zagra właściwie pół Europy. No to możemy powiedzieć, że był to w pewnym sensie te eliminacje, przykry obowiązek, no i skład Polski na Euro, które jednak za parę miesięcy dopiero, więc forma zawodników może się zmienić. No i czy widzimy już w tym składzie, poza oczywiście Lewandowskim i obsadą...
Kurde, uprzedziłeś, ja chciałem powiedzieć, że Roberta widzimy, ale już powiedziałeś to.
No wiesz, ewentualnie Robert, jeżeli dozna takiej pierwszej poważnej kontuzji, być może, no nie wiem, złamie nogę, czego mu absolutnie nie życzymy, no to wtedy ja myślę, że na Euro moglibyśmy ten autokar po prostu komuś oddać. Tak, ale właśnie, napastnika mamy. I myślę, że Milik czy Piątek do tej formy swojej optymalnej powrócą. Obsada bramki też jest w miarę pewna, no ale teraz obrona i środek pola, bo tutaj przypomniał też o sobie Góralski. Jak to widzimy na przyszły rok?
Wydaje mi się, że warto byłoby tutaj w sparingach sprawdzić, no i w tych najbliższych dwóch meczach eliminacyjnych, właśnie sprawdzić, jak będzie dalej funkcjonować to ustawienie z Góralskim i Krychowiakiem. No bo Góralski, kiedy skupia się tylko na defensywie, daje jednak Krychowiakowi więcej miejsca i idzie on bardziej do ataku. No pokazuje po prostu to, co ostatnio pokazuje w Lokomotywie Moskwa. Wydaje mi się, że póki co naprawdę nie ma co dywagować na temat składu. Wiadomo, różnie może się potoczyć, mogą dojść kontuzje, ale obecne powołania były chyba najsilniejszymi możliwymi zawodnikami, którzy mogli przyjechać teraz na reprezentację. Najwyżej można jeszcze popróbować z pozycją obrońcy numer 3 czy 4. Ja bym tutaj naprawdę z wielką chęcią zobaczył Błażeja Augustyna. No ale póki co ta reprezentacja wydaje się być najsilniejsza w tym składzie.
Jeżeli będziemy powoływać Błażeja Augustyna, to powinniśmy się przygotować chyba na grę w 10, ale to taka moja skromna podpowiedź. Co do przyszłych powołań, no to ja też nie chciałbym tutaj wydawać jakichkolwiek dalekosiężnych wyroków, no bo to wszystko zależy, dobrze wiemy, od danej formy danego zawodnika. No bo kto wie, kto nas jeszcze może wśród naszych na przykład ligowców zaskoczyć.
No i zaskoczył jeden, ale chyba nie aż tak pozytywnie, jak się tego spodziewaliśmy. Przyjechał na zgrupowanie Furman. Powołanie w pewnym sensie chyba szokujące, a z drugiej strony pokazywał na tyle rozsądną formę, że rzeczywiście można było go powołać, ale ja spodziewałem się tego, że on na boisku chociaż na chwilę, czy to z Łotwą, czy to z Macedonią, będzie w stanie się pojawić.
Ja mam taką konspiracyjną teorię, że Dominik Furman pojawił się na owym naszym zgrupowaniu na tym dwumeczu, aby zastąpić w roli trenera Jerzego Brzęczka. No, myślę, że łączenie faktów jest dosyć proste. Po pierwsze, poprawa gry naszej reprezentacji. Po drugie, podobno w wywiadach pomeczowych praktycznie każdy z naszych reprezentantów wypowiada się, że atmosfera w szatni jest naprawdę dobra. No, nie ukrywam, kto najbardziej odpowiada za atmosferę w drużynie. Oprócz wiadomego atmosfericza, którym w naszej reprezentacji jest Kamil Grosicki, zewnętrzna część stopy, no to tą właśnie osobistością jest trener. A że trenera mamy takiego, jakiego mamy właściwie teraz już dwóch, no to wniosek nasuwa się sam.
I to by odpowiadało na twoje pytanie, dlaczego Dominik Furman nie zagrał. Dominik Furman nie zagrał, bo musiał dyrygować naszą jedenastką z linii bocznej.
Znaczy mógł być grającym trenerem, tak? No ale w 12 to tak trochę...
Tak, ale wracając do tematów takich dosyć poważnych, no bo właśnie poruszony został dobry temat trenera. Czy Jerzy Brzęczek jest człowiekiem? Po tych ostatnich meczach, eliminacjach.
Jest człowiekiem,
dobrze, to możemy ustalić, nie jest reptilianinem, chociaż patrząc na to, że on ze swoim stylem gry awansował na to Euro z 6 zwycięstwami, 1 remisem, 1 porażką i z 2 straconymi bramkami, to możemy poddawać to w wątpliwość. Ale czy jest osobą, która będzie w stanie nas w miarę godnie poprowadzić na tym Euro?
Moim zdaniem Jerzy Brzęczek nie jest gotowy do prowadzenia reprezentacji, ale jeżeli atmosfera będzie przynajmniej znośna, jeżeli piłkarze go zaakceptują, o co wydaje mi się w ostatnich miesiącach ciężko było podejrzewać naszą reprezentację, to może my przynajmniej na tych Mistrzostwach Europy się nie skompromitujemy. Czyli wyjdziemy z grupy, bo to jest prawie pewne, że wyjdziemy z grupy mimo wszystko i być może w tym jednym meczu po wyjściu z grupy uda nam się awansować i psim swędem będziemy w ćwierćfinale, co będzie uznane powszechnie za całkiem dobry wynik na Mistrzostwach Europy. No bo nie oszukujmy się, teraz nie ma żadnych szans na to, żeby Jerzy Brzęczek przestał być selekcjonerem. Ja chociaż bardzo byłbym zwolennikiem takiego rozwiązania. Więc musimy po prostu czekać na te Mistrzostwa Europy i po Mistrzostwach Europy będzie zmiana prezesa PZPN-u i zobaczymy, czy będzie on chciał kontynuować z Jerzym Brzęczkiem tą misję prowadzenia reprezentacji.
Moim zdaniem Jerzy Brzęczek jest człowiekiem, który może nas poprowadzić, ale tylko na stadion, a właściwie do wejścia na stadion, bo dalej to jednak brakuje mu tej charyzmy i umiejętności.
Czyli bierzemy, prawda, wszystkich poprzednich szkoleniowców, Franca Smudę, Jerzego Brzęczka i ustawiamy ich zamiast tych dzieci, które będą wyprowadzać zawodników na stadion.
Tak, no bo wiadomo, bo przeciwnicy grają, no i wygramy z nimi, tak? Więc
otwieramy szampana, napijemy się też szampana, a w tym czasie państwo posłuchają sobie jednego z utworów, który chyba najlepiej kojarzy nam się z naszą reprezentacją.
Jeśli
Jak słucham Marka Torzewskiego, to nawet zapominam, że z naszą kadrą jest aż tak źle, że ciągnie ją na plecach jeden facet i człowiek, który przyjeżdża na ostatnie zgrupowanie jako grający trener, żeby wprowadzić nas na Euro.
Ja mam na przykład ciarki, bo przypominam sobie, że mieliśmy kiedyś takiego piłkarza jak Emanuel Olisadebe, który wprowadził nas na mundial do Korei i Japonii w 2002 roku i który był naszym bożyszczem narodowym, no ale później, no niestety.
Przeprosił?
Nie wiem, trzeba by się było spytać, czy Pedro Pauleta przeprosił Tomasza Hajto za mecz z Portugalią polski, ale wiesz, no to...
Tak, no właśnie miałem problem, bo jak wybierałem jedenastkę na stulecie PZPN-u, to nie wiedziałem, czy mogę go dać do swojej kadry, czy nie. Dwa mecze zostały do końca eliminacji w naszej grupie. Sytuacja jest jasna tylko z nami. Austria, Macedonia, Słowenia, Izrael, teoretycznie wszyscy jeszcze liczą się w walce o drugie miejsce, a Austria nawet o pierwsze. No i zanim porozmawiamy o tym, kto nas rozczarował, kto nas zaskoczył, no to posłuchajmy materiału jednego z naszych Mavenów w studiu.
Awansowaliśmy. PZPN-ie otwarto szampany. Plan wykonano mimo wzburzenia ludu. Choć trzeba powiedzieć, że ostatni mecz nieco stonował nastroje negatywne. Ale nie o tym, nie o tym. Zobaczmy wnikliwym okiem, jak po przedostatniej podwójnej kolejce spotkań wygląda sytuacja naszych dobrych znajomych z grupy G. Łotwa. Łotwo poszło, komplet porażek i ostatnie miejsce w grupie. 8 spotkań, 8 przegranych. Bilans bramek 2-27 mówi sam za siebie. Odwróć tabelę, Łotwa na czele. Aczkolwiek nie zapominajmy o meczu z magicznego dla Łotyszy października 2002 roku. Pamiętne zwycięstwo nad finalistą mundialu w Korei i Japonii, Polską, 1-0. Drużyna z kraju ze stolicą w Rydze ma jak widać spory potencjał, jeszcze się rozkręci. Następnie trzy drużyny z 11 punktami na koncie, różniące się jedynie bilansem bramkowym. Izrael, Słowenia i Macedonia Północna. Wszystkie już tylko z teoretycznymi szansami na awans, bo chyba nikt nie wierzy, że Austria przegra oba ostatnie mecze kwalifikacji z Macedonią Północną u siebie i z Łotwą na wyjeździe. Chociaż... Wracając. Izrael, przedostatnia drużyna tabeli, posiadająca super strzelbę Zachawiego, który jest prawie na poziomie Roberta Lewandowskiego, szczególnie upodobała sobie ostatnio wynik 3-1. Najpierw przegrana 1-3 z Austrią, a wczoraj przyjemna wygrana 3-1 z Łotwą. Słowenia, kraj bardzo kulturalnych i uprzejmych ludzi, postanowił dobrowolnie oddać miejsce premiowane awansem. Dwie przegrane w październikowych meczach, odpowiednio 1-2 z Macedonią Północną i 0-1 z Austrią, przekreśliły marzenia, jakie zrodziły się w głowach piłkarzy słoweńskich po wygranej nad liderem grupy, Polską, 2-0 we wrześniu tego roku. Jerzy Brzęczek miał niepowtarzalną szansę na zostanie bohaterem narodowym Słowenii. Nie udało się. No i Austria. Austria, kraj wielu żyjących na przestrzeni wieków znamienitych artystów. Reprezentacja kopaczy tegoż skrawka lądu boryka się co prawda z pewnymi problemami, ale gra bądź co bądź na tyle przyzwoicie, by za plecami Polski coraz śmielej wbiegać, a właściwie przekraczać linię mety wyścigu o nazwie Euro 2020. Wygrane z Izraelem i Słowenią ostatecznie pozwoliły nam określić, kto zasługuje na awans i kto najprawdopodobniej awansuje z drugiego miejsca w grupie.
Dziękujemy Ci, Michale, bo zauważyłem taką tendencję, jeżeli chodzi o każdą przerwę reprezentacyjną na eliminację do Euro. Na początku mówiliśmy, że Austria jest najgroźniejszym rywalem, później okazało się, że jednak Izrael też może zaskoczyć. Później jeszcze ta porażka ze Słowenią, gdzieś też pojawiły się głosy, może to jednak Słowenia będzie tą najgroźniejszą drużyną. No, Macedonia to no, niezbyt, no i ja bym jeszcze Łotwę posądzał z takim bramkarzem w takiej formie, gdyby grał z nami, no to mu zwycięstwo mogliby mieć.
No właśnie, ale czy to nie jest magia naszego trenera, że dzięki niemu każdy mecz z każdym przeciwnikiem w tej grupie był emocjonujący i trzymał nas w napięciu do samego końca?
No nie wiem, ja się w napięciu nie czułem, oglądając mecz z Łotwą.
Tak, ja w napięciu byłem tylko jak widziałem, jaki skład będzie wychodził na boisko. No i teraz tak, pytanie. Austria na drugim miejscu i umówmy się, że Austria prawdopodobnie ten awans będzie miała. Czy spodziewaliście się od początku tego, że to oni u naszego boku, a być może myśleliście, że przed nami wyjdą z tej grupy?
Znaczy, ja zakładałem, że Austriacy i Polacy awansują. Naprawdę kolejność była dowolna. Wydawało mi się, że obie drużyny będą miały znaczącą przewagę nad resztą grupy. No, okazuje się, że ta przewaga, mimo że no mała jakaś nie jest, to też nie jest aż tak wielka, jak chociażby w grupie Rosji z Belgią, gdzie tam mamy różnice idące w punktów 10-11. No i podejrzewałem, że może Macedonia Północna pokaże coś więcej. To nie są jakieś złe eliminacje dla nich, ale no, awansu z tej ścieżki eliminacyjnej nie będzie. Być może uda się poprzez baraże.
Ja przed samym rozpoczęciem kwalifikacji również obstawiałem, że to właśnie Austria dla nas, dla Polaków będzie najgroźniejszym przeciwnikiem w tej grupie. No ewentualnie jeszcze zastanawiałem się nad Słowenią, no bo nam w sportach zespołowych, w reprezentacyjnych rozgrywkach, no nie idzie z tym krajem, więc to było bardzo prawdopodobne, że będziemy mogli z nimi przegrać. No i faktycznie przegraliśmy jeden mecz, ale to na marginesie.
Macedonia Północna, Słowenia, Izrael. Która z tych drużyn ma największe szanse, żeby zająć w tej naszej grupie trzecie miejsce? No i w przypadku, wyobraźmy sobie, że Austria w naszej grupie nie gra, no to która z tych drużyn byłaby tą, która mogłaby z nami awansować? I której będzie najbardziej żal właściwie?
Najbardziej żal wydaje mi się, że będzie jednak Izraela, ponieważ mają tutaj Erana Zahawiego, który jest w niesamowitej formie i po prostu szkoda, że nie zobaczymy zawodnika, który obecnie jest królem strzelców eliminacji. Prawdopodobnie nim zostanie 15 goli w tych eliminacjach. Tak, dobrze, na 15 czy 11 teraz niestety, przepraszam za to bardzo. No ale no, szkoda, że po prostu 11. Nie zobaczymy tej reprezentacji na Mistrzostwach Europy, najprawdopodobniej, bo tutaj też jeszcze nie jest wszystko jasne z barażami do eliminacji poprzez Ligę Narodów. I tej reprezentacji jest mi najbardziej szkoda z naszej grupy.
A mi bardziej szkoda Słowenii, no bo bardzo bym chętnie zobaczył Jana Oblaka wyciągającego, kolokwialnie mówiąc, piłki z linii bramkowej na boiskach Mistrzostw Europy.
A ja z kolei będę miał jeszcze inne zdanie i mi najbardziej szkoda jest Macedonii, bo pokazali się moim zdaniem z naprawdę dobrej strony. Gdyby nie ten mecz z nami, no to sytuacja byłaby jeszcze bardziej otwarta. Byli w stanie pokonać Słowenię, zremisować z Izraelem. No i to też jest taka ekipa, która gdzieś tam mogłaby się, myślę, liczyć na Euro. No i teraz tak podsumowując, samą naszą grupę. To był dobry sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, czy brakowało jeszcze jakiegoś rywala, który byłby, no powiedzmy, jedną, być może dwie półki wyżej, bo i takie reprezentacje się w Europie znajdą.
Znajdą się, ale żeby taki rywal był w naszej grupie, to my byśmy musieli być w koszyku numer dwa, a że Arek Milik zapewnił nam koszyk numer jeden, strzelając gola z Portugalią, to my byliśmy tą drużyną. No i jeżeli te wszystkie słabsze od nas drużyny miały być dla nas sprawdzianem, no to moim zdaniem sprawdzianem były dobrym i pokazały, że reprezentacja Polski nie jest dobrze przygotowana do zbliżającego się turnieju, ponieważ w tych wszystkich meczach, które dotychczas zagraliśmy, 8 spotkań, dobre były 2.
Nie wiem, dlaczego w ogóle zastanawiamy się, czy nie potrzebujemy w grupie mocniejszego przeciwnika, czy my chcemy przegrać ten mecz, czy my chcemy sobie zepsuć bilans, a zwłaszcza zepsuć bilans trenerowi, no zastanówmy się, tak?
To ja bym właściwie nam pozwolił jeszcze rozegrać kilkanaście takich spotkań, czy to z Wyspami Owczymi, czy z innymi wybitnymi reprezentacjami, żebyśmy sobie ten bilans podnieśli i wtedy, no nie wiem, 2-3 porażki na Euro nie będą aż tak bardzo bolały.
Może taki turniej towarzyski właśnie Wyspy Owcze i wszystkie inne wyspy archipelagu. Tam.
Wy tak mówicie o Wyspach Owczych, ale Czesław Michniewicz by się z wami nie zgodził.
Oczywiście. No właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że może byśmy wygrali jeden góra 2-0, a jak wiadomo 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik.
Tak, turniej Polska kontra bezludne wyspy. Zamykamy podsumowania grupy G. A teraz jeszcze przez chwilę posiedzimy w klimatach Euro, no i zobaczymy, co tam słychać w reszcie grup, bo też działo się ciekawie, no i drugi Maven również przygotował ciekawy materiał.
W kilku grupach doszło do sensacyjnych rozstrzygnięć, w innych poznaliśmy już drużyny, które pojadą na finały Mistrzostw Europy. Przyjrzyjmy się bliżej wynikom w tej serii gier. W grupie A reprezentacja Czech pokonała Anglików 2-1, a bramkę decydującą o zwycięstwie naszych południowych sąsiadów strzelił znany z gry w Wiśle Kraków Zdenek Ondraszek. W drugiej serii gier Anglicy pokonali w atmosferze rasistowskiego skandalu Bułgarów aż 6-0. Szanse na awans tej grupy dalej mają również Kosowianie, którzy tracą tylko punkt do drugich Czechów. W grupie B Ukraina zagwarantowała sobie awans do turnieju finałowego po świetnej grze i wygranej w meczu z urzędującym mistrzem Europy. Portugalia zmierzy się jeszcze z Litwą i Luksemburgiem. Wpadka w którymś z tych meczów może skończyć się katastrofą i koniecznością gry w barażach, ponieważ Serbowie mają tylko punkt straty do Portugalczyków. Warto odnotować, że w meczu Serbii z Litwą 90 minut rozegrał Filip Mladenowicz. Bez zaskoczeń w grupie C, gdzie Niemcy i Holendrzy okupują dwie pierwsze pozycje. Irlandia Północna nie dała rady zdobyć nawet punktu w meczu z Oranie, mimo że do 90 minuty utrzymywał się wynik 1-1. Mecz skończył się wynikiem 3-1. Bardzo wyrównana jest grupa D. O awans na Mistrzostwa Europy walczą Irlandczycy, Duńczycy i Szwajcarzy. Irlandia ma przed sobą mecz z Danią, w którym będzie musiała wygrać, jeśli myśli o awansie, bo duński Dynamit zmierzy się jeszcze z Gibraltarem. Co ciekawe, outsiderzy z Półwyspu Iberyjskiego byli o krok od wywalczenia punktów w meczu z Gruzją. Gibraltarczycy przegrali jednak 2-3, decydującą bramkę tracąc w 84 minucie. Wyrównana jest również grupa E, w której wicemistrzowie świata, mimo że obecnie zajmują pierwsze miejsce, wciąż mogą spaść na trzecią pozycję. W walce o awans liczą się Węgrzy, Walijczycy i Słowacy. W barwach tych ostatnich 11 minut zremisowanym meczu z Walią zagrał skrzydłowy Lechii Gdańsk Lukas Haraslin. W grupie F Szwedzi zremisowali z Hiszpanią 1-1. Prowadzenie, które uzyskali po bramce w bardzo ekstraklasowym stylu, zaprzepaścili dopiero pod sam koniec meczu. Szwedzi są wciąż faworytem do awansu z drugiego miejsca, bo choć mierzą się z Rumunią, która ma do nich tylko punkt straty, to w kolejnym spotkaniu zagrają z bardzo słabymi Wyspami Owczymi, które dopiero wczoraj zdobyły swoje pierwsze punkty w eliminacjach, pokonując 1-0 Maltę. Rumuni za to będą mieli do rozegrania mecz z Hiszpanią. Zawiedli również mistrzowie świata, którzy mimo znaczącej przewagi nie wzięli rewanżu na reprezentacji Turcji za przegraną 0-2 na wyjeździe i tylko zremisowali 1-1. Reprezentanci Turcji również spowodowali niemały skandal, wyrażając poparcie dla tureckiej inwazji w Syrii. Warto odnotować, że swoją pierwszą wygraną w historii startu w eliminacjach do Mistrzostw Europy odniosła Andora, która pokonała 1-0 reprezentację Mołdawii. Grupa I została kompletnie zdeklasowana przez reprezentacje Belgii i Rosji, które mają odpowiednio 14 i 11 punktów przewagi nad trzecim Cyprem. Za miesiąc te drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim meczu, który najprawdopodobniej zadecyduje o pierwszym miejscu. Włosi wywalczyli awans bez żadnego problemu, ale duże szanse mają na to również Finowie, prowadzeni na turniej finałowy przez niezawodnego Pukiego. Wprawdzie skomplikowali sobie oni sprawę, przegrywając aż 1-4 z Bośnią, ale w kolejnym meczu bez większych problemów odprawili Armenię 3-0. Finlandia musi zdobyć 3 punkty w meczu z Liechtensteinem lub Grecją, by zapewnić sobie awans.
Jest jedna drużyna, o której na samym początku chcę powiedzieć, bo mi bardzo zaimponowała. To są Czechy w grupie A, no i piękny, powiedziałbym, polski akcent. Zderek Ondraszek debiutuje w takim wieku, strzela tak ważną bramkę, no i nie wiem, czy można sobie wyobrazić lepsze wejście w reprezentację.
To jeszcze pierwszy strzał, naprawdę lepszego wejścia w reprezentację sobie wyobrazić nie można. No i świetnie, zwłaszcza dla Zdenka, zwłaszcza dla naszej ligi, bo takie akcenty, zawsze się na to przyjemnie patrzy.
Amerykanie kochają takie historie.
Wiadomo.
No i Czechy sobie ułatwiły to, co sobie wcześniej pogorszyły. Dalej nie mają oczywiście pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, ale też nie przesadzajmy, żeby miały jakieś niemożliwe mecze. Kosowo, i to jest taki bezpośredni mecz o awans, oraz Bułgaria, która teraz dostała naprawdę no, mocną lekcję futbolu od reprezentacji Anglii. Wydaje mi się, że Czesi są spokojnie faworytem w obu meczach.
Zdenek, Ondraszek, no tu widać
to
klasa.
To było skrajnie niepotrzebne.
No ale emocje mnie roznoszą, no tu widać od kogo, z kim Zdenek trenował. Przecież Paweł Brożek, no nie oszukujmy się, Paweł Brożek, przecież to jest, no nie chcę tutaj mówić, bo wszyscy wiecie, jaki to jest talent, tak? I ile on ma lat. To ja już nie mam nic do dodania.
Z 19 na pewno. 19 punktów ma Ukraina. Ukraina, nad którą też warto się na moment zatrzymać, bo to, co pokazali w tych eliminacjach, ani jednej przegranej. To jest bilans lepszy niż nasza reprezentacja. 19 punktów. Zwycięstwo z Portugalią. No i tak naprawdę, czy to może być czarny koń Mistrzostw Europy?
Każdy może być czarnym koniem mistrzostw Europy, ale no Ukraina na pewno sobie zwiększa szanse na to. Wygrali z mistrzem Europy, który, nie oszukujmy się, jest taki dość niestandardowy. Serbowie już raczej też w tej grupie wiele nie pokażą, bo przed nimi jeszcze, jak dobrze pamiętam, mecz z Portugalią i właśnie z Ukrainą. Nie, przepraszam, z Luksemburgiem i z Ukrainą. No, z Luksemburgiem raczej wygrają, Ukrainie już może nie zależeć, więc może jeszcze Serbia mieć szansę na wyrzucenie z eliminacji Portugalii, ale na to bym nie liczył.
No i jeszcze jedna grupa, która szokuje wynikami, ale to póki co jest jeszcze kwestia otwarta. Turcja przed Francją, chociaż obie drużyny mają po 19 punktów. No i coś, czego chyba najbardziej szkoda, to to, że Islandia nie pojawi się prawdopodobnie na Mistrzostwach Europy.
Chciałem tutaj zabłysnąć kolejną onomatopeją, ale już się powstrzymam. No mi bardzo szkoda jest Islandii, nie ukrywam, że jest to zespół, który zaskarbił sobie moją sympatię po Euro 2016 i podczas kwalifikacji do tegoż turnieju. Także no tak, bardzo będzie mi ich brakowało.
A ja was pocieszę, ponieważ Islandczycy również mają szansę na awans poprzez baraże dzięki Lidze Narodów, której przypominam byli w grupie A, w dywizji A.
I nikt nie jest w stanie do końca jasno powiedzieć, jak będą wyglądały te baraże i kto będzie koniec końców awansował.
Chyba musielibyśmy się spytać autora polskiego systemu rozgrywek ewentualnie.
I wtedy byłoby
myślę, że
łatwiej.
On siedzi nad tym i próbuje to...
Przestarzały XIX-wieczny system rozgrywek.
Złodzieje i tak dalej.
Ostatnie przyjemne zaskoczenie to reprezentacja Finlandii, która jest za Włochami. Włochami, które wygrały wszystkie 8 spotkań, 25 bramek strzelonych, 3 stracone. Zamykamy temat reprezentacji, bo jeszcze przed nami przecież jedna przerwa, gra o stawkę i wtedy podsumujemy, kto się dostał, kto się nie dostał. Wiem, że Rudy się na pewno nie dostał. Za chwilkę wrócimy do rzeczywistości, do futbolu ligowego. No i myślę, że nie ma utworu, który lepiej nas wprowadzi w ten klimat niż, powiedzmy, przyśpiewka. Kącik muzyczny krótkiej piłki, bo utwór jest wzięty z albumu Manchester United Chance Champions, na którym znalazły się piosenki m.in. o tytułach Jesteśmy na szczycie tabeli i to jest fakt, Wembley, zrobimy co chcemy, podpisz kontrakt z wielkim klubem, mistrzowie w wersji hiszpańskiej, dlatego jesteśmy mistrzami, atakuj, atakuj, Manchester United nigdy nie zginie, kochamy United, no i chociażby bardzo wymowny utwór, cóż za strata pieniędzy. Wyczytałem ostatnio, że Manchester United ma w tym momencie największy w całej Premier League i niedługo Championship budżet przeznaczony na płace dla zawodników i Manchester United będzie mierzył się 20 z Liverpoolem, z którym możemy powiedzieć, że to chyba będzie ten sezon w końcu. Sezon, w którym Liverpool zgarnie mistrzostwo.
Nie chciałbym tutaj zapeszać, ale prawdopodobnie może być ten sezon, no bo wszystkie mecze wygrane, 8 spotkań ligowych za nami, no i 24 punkty na koncie Liverpoolu, 20 bramek strzelonych, 6 straconych. Dla porównania drugi Manchester City, 8 meczów, tylko 16 punktów. No Pep Guardiola, co ty robisz z tym zespołem?
Tak naprawdę moim zdaniem ten mecz nie ma aż tak wielkiej wagi, jakby miał jeszcze kilka sezonów temu. I ciekawi mnie tylko, czy to nie będzie to spotkanie, po którym Ole Gunnar Solskjaer, bo tak to się wymawia, przypominam, w końcu straci swoją posadę.
No to nie będzie interesujący mecz, no bo trzeba wspomnieć, że Manchester United jest aktualnie ultra, hiper, hyper weak, więc, a Liverpool jest super, mega strong, no więc to się wyklucza, tak? Te zespoły nie mogą się spotkać. Teoretycznie.
No i też mamy łamiące informacje dotyczące właśnie następcy pana Ole, Massimiliano Allegri, który no od czerwca sobie odpoczywa, ma dużo czasu, żeby pooglądać, jak United gra. No i jego asystentem miałby zostać jeden chyba z naszych social mediowych ulubieńców, Patrice Evra, pewien sympatyczny zawodnik, no i właśnie ostatnio umieścił na Instagramie zdjęcie, w którym napisał, że wie, że przyszłość jest dla nas świetlana. Hashtag Max Allegri, hashtag I love this game, no to wiadomo.
No właśnie, chciałem tutaj zacytować dwie rzeczy. Jedna to jest I love this game, a druga to jest tytuł piosenki Przytoczy, którą przed chwilą wspomniałeś, czyli podpiszę kontrakt z wielkim klubem, także to no zobaczymy, czy przygoda Massimiliano Allegriego z czerwoną częścią Manchesteru będzie udana. Ja przewiduję 5-letni kontrakt i zwolnienie po około pół roku, ale może więcej uda mu się przepracować.
Moim zdaniem Manchester United jak najbardziej jest wielkim klubem, ale jest to wielki klub, no, który próbuje póki co zrobić wszystko, żeby tak nie być nazywanym w przyszłości. Obecnie w tabeli między Wolves a Sheffield United to nie są najlepsze wyniki dla kibiców z czerwonej części Manchesteru i na pewno żyją już tylko i wyłącznie wspomnieniami za Sir Alexem.
No i zamykając ten temat, jeszcze jeden tytuł utworu właśnie z tego albumu. Zostajesz zwolniony następnego poranka. Mecz, na który numer dwa, na który wszyscy czekamy, no to są wielkie derby ekstraklasy. Derby znowu bez kibiców gości. Arka podejmuje Lechię Gdańsk. Arka, która być może będzie odmieniona. Efekt, wiadomo, nowej miotły. Nowy trener zatrudniony przez klub z Gdyni, bo Jacek Zieliński się specjalnie nie spodobał. I czy to jest szansa, żeby w końcu te derby wygrać? Bo ostatnio trener był zwolniony, ale jeszcze poprowadził Arkę w meczu z Lechią, a teraz troszkę szybciej ten krok nastąpił.
No zobaczymy, czy efekt nowej miotły będzie mieć tutaj wpływ na postawę Arki w tym spotkaniu. Moim zdaniem włodarze Arki mają wielki problem z dostrzeżeniem tego, co jest całkiem oczywiste, czyli że to nie trener jest problemem Arki, a raczej 11 zawodników, którzy co mecz są zmuszeni, bo chyba tak już trzeba mówić, dla tej Arki grać. I no, wiadomo, derby to derby, wszystko może się zdarzyć, może być rąbanka przez cały mecz, brzydko mówiąc, a później jakiś gol po rzucie rożnym w 96 minucie i mamy przerwę tej niesamowicie długiej, jak na polskie warunki, passy. No ale moim zdaniem Lechia Gdańsk jest zdecydowanym faworytem tego spotkania.
Już nieraz doświadczaliśmy tego, iż Ekstraklasa jest najbardziej nieprzewidywalną ligą piłkarską na świecie i może być też tak w tym przypadku, jeżeli kibice Arki, tak, bo to a w Gdyni będzie rozgrywany mecz, jak dobrze pamiętam, tak. No to jeżeli kibice Arki wejdą na wysokość zadania, podejmą się odpowiedniego dopingu i z ust ich będzie leciała przyśpiewka Arka, gol, gol, klap, no to mam nadzieję, że poniesie to ich zawodników i jednak odbiją się od dna i przeskoczą te 10 punktów, które dzieli Lechię i Arkę w tabeli.
Lechia Gdańsk w tym momencie w tabeli na trzecim miejscu. Dobre informacje dla kibiców z Gdańska. To przewaga 2 punktów nad nikim innym, jak drużyną z 8. miejsca Jagiellonią i pewną inną drużyną z miejsca 9. Lechia wzmocniona, myślę, zdecydowanie mentalnie tym, że jej zawodnicy zostali powołani do kadry i zaliczyli na pewno lepsze występy niż Paweł Steinborst z pewną znaną interwencją już z tych eliminacji. No i musimy się pobawić troszkę w przewidywanie, iloma bramkami wygra Lechia.
Powiedzmy, że 3.
Kurde, chciałem dawać połówki, ale no 2.
Dwiema, dobrze. Przenieśmy się też na chwilę do naszych zachodnich sąsiadów, bo tam starcie obecnego lidera tabeli, Borussii
Mönchengladbach.
Bardzo dziękuję. Z Borussią Dortmund będącą na miejscu 8, ale tutaj nie warto dać się zwieść, bo między miejscem 8 a 1 są tylko 4 punkty różnicy, no i ta tabela w Bundeslidze dawno nie była taka płaska. Czy Borussię Mönchengladbach stać na to, żeby utrzymać ten stołek lidera, bo oni mają punkt przewagi nad Wolfsburgiem i 2 nad Bayernem, więc zwycięstwo tutaj zdecydowanie postawi ich w pewnej sytuacji.
Tabela w Bundeslidze dawno już nie była tak płaska, albo można powiedzieć ekstraklasowa. No i wydaje mi się, że ten mecz będzie dla Borussii tej z Gladbach decydujący, jeżeli chodzi o ich ambicje na ten sezon, bo jeżeli wygrają to spotkanie, to no, mogą udowodnią wszystkim, że chcą się liczyć w walce o najwyższe cele i być może wykorzystać trochę słabszą formę Bayernu i Borussii Dortmund.
To będzie bardzo ciekawe kilka kolejek Bundesligi, no bo jeżeli padło pytanie, czy Bayern długo nie będzie na szczycie Bundesligi, no to porównując terminarz Gladbach i Bayernu, no to Bayern moim zdaniem ma zdecydowanie prostsze, jeżeli mogę użyć tego słowa, terminarz, no bo czekają ich mecze z Augsburgiem, z Unionem Berlin oraz z Frankfurtem, gdzie dla porównania Borussia Mönchengladbach będzie mierzyła się właśnie z Dortmundem, również z Frankfurtem oraz z Bayerem Leverkusen, co jest, tak jak już powiedziałem, trochę trudniejszym zadaniem.
Do tego dodajmy, że Wolfsburg, który jest na 2. miejscu, mierzy się z Lipskiem, który jest na miejscu 5, no i właściwie z drużyn, które są gdzieś w okolicy Bayernu, no to tylko Freiburg, który jest na zaskakującym 4. miejscu, ma mecz z Unionem Berlin, który w tym momencie jest na miejscu 16. Na chwilkę zajrzymy jeszcze do La Ligi, tam starcie Atletico z Walencją wydaje się, że najbardziej ciekawe w tym momencie. Walencja miejsce 8, punktów 12, Atletico punktów 15 miejsce. Na ten moment 3, ale ten bilans też nie jest porażający. 7 bramek strzelonych, 4 stracone, więc chyba możemy powiedzieć stare dobre Atletico.
Stare dobre Atletico, które muruje, strzela mało bramek, męczy mecze, no ale wygrywa. No i ja, jeżeli miałbym się bawić w przewidywanie zwycięzcy tegoż spotkania, no to jednak wybrałbym Atletico, no bo inna sprawa, że dobrze wiemy, jaka atmosfera panuje na Mestalla. No i tak, Atletico zdecydowanym faworytem, przynajmniej dla mnie.
Moim zdaniem również Atletico nie powinno mieć większych problemów w tym meczu. Jest to drużyna po prostu zdecydowanie lepsza, w dużo lepszej formie.
A tutaj właśnie starcie będzie decydowało o tym, która z drużyn będzie kontynuowała swoją pasę 4 spotkań bez porażki. Atletico ostatni mecz przegrało z Realem Sociedad, a Valencia z Barceloną, więc ja bym się skłaniał raczej ku temu, że to Valencia wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. Czeka nas jeszcze w przyszłym tygodniu, przed następnym wydaniem Krótkiej Piłki, Liga Mistrzów, no ale patrząc na te spotkania wtorkowe, no to wydaje się, że być może Manchester City z Atalantą uraczy nas jako kibiców odrobiną pokazu względnie dobrej piłki. Być może Atalanta w końcu się obudzi po dwóch porażkach i nie najlepszym starcie. Ewentualnie Galatasaray mierzący się z Realem Madryt, z Realem, który w tym momencie jest za klubem w Turcji. W swojej tabeli stracił 5 bramek, a Galatasaray stracił tylko jedną, za to nie strzelił też ani jednej. No i czy kryzys w Madrycie dalej będzie trwał?
Jeżeli Real przegra to spotkanie, no to naprawdę już zrobi się bardzo gorąco i nie wiem, czy Zinedine Zidane wytrzyma do kolejnego meczu.
Zinedine Zidane chyba jednak nie posiada takich umiejętności, żeby podźwignąć szatnię z dołka, w którym się teraz znajduje. Uważam, że jedynym rozwiązaniem jest gruntowna renowacja szatni. No i pozbycie się jednak, brzydko mówiąc, zawodników, którzy jednak już okrzepli sukcesami z poprzednich sezonów i chyba jednak głód wygrywania jednak już u nich nie występuje.
Cytując klasyka, syte koty. Będziemy podsumowywać to, co się stało, właśnie te 4 wybitne starcia plus Ligę Mistrzów w przyszłym tygodniu. No i w tym momencie chyba musimy się pożegnać. To była Krótka Piłka. Janek Sławiński, a moimi gośćmi byli
Bartosz Nauc,
Michał Mieczkowski.
Do usłyszenia za tydzień.
Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam nie.
Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi.
Prawo znam.